Witajcie moi drodzy po przerwie krótszej niż ostatnio. Ja jestem Karolina, a to jest 8 Podcast. Dzisiejszy główny antybohater Patrick Kearney pojawił się dosyć przelotnie na tym kanale, kiedy opowiadałam historię innego kalifornijskiego sprawcy Randy'ego Crafta. Jeśli macie chęć przypomnieć sobie tę historię, to utworzyłam odpowiednią playlistę dotyczącą morderców z autostrady kalifornijskiej, w których poczet zalicza się także William Bonin, którego historię też już wcześniej przedstawiałam. W tym dzisiejszym podcaście będę się czasami odnosić do Crafta, do Bonina, a jeśli chodzi o tematykę historii, będą się tutaj przejawiać wątki nekrofilne, broń palna, rozczłonkowywanie zwłok i toksyczny związek. Ofiary głównego bohatera to przedstawiciele płci męskiej. Ich wiek można opisać od jednej cyfry, przez młodych dorosłych, aż po mężczyzn przed trzydziestką. Ja absolutnie nie gloryfikuję postępowania głównego bohatera, nie pochwalam i nikogo nie zachęcam do naśladowania. Ten podcast ma wyłącznie charakter dokumentalny, a wy właśnie zostaliście ostrzeżeni. Najstarszy syn Georgia i Eunice Kearney przychodzi na świat 24 września 1939 roku w Los Angeles i otrzymuje imię Patrick. Jego rodzina w źródłach opisywana jest jako typowi przedstawiciele klasy średniej. George pracuje jako policjant w LAPD, a Eunice zajmuje się domem i wychowywaniem powiększającej się gromadki dzieci. Kiedy Patrick ma prawie 5 lat, staje się po raz pierwszy starszym bratem dla Michaela i drugi raz rok później dla Chestera. Patrick jest łatwym celem dla szkolnych dręczycieli, odkąd tylko jego stopa przekroczyła próg pierwszej placówki. Do szkoły w Montebello uczęszcza od 5 roku życia. Sytuacja wcale się nie zmienia, kiedy w roku 1953 cała rodzina przeprowadza się do Arizony. Patrick ma wtedy około 13-14 lat i jego koszmar z kalifornijskiej szkoły się powtarza, tym razem w nowym środowisku. Jego IQ będzie później szacowane na 180 punktów, co czyni z niego geniusza. Póki co w szkole podstawowej, a potem średniej, nie uczy się jakoś wybitnie i znajduje się w tej grupie przeciętnych uczniów. Jest łatwym celem ze względu na swój wygląd. Chudy, drobny, w niektórych źródłach opisywany jako zniewieściały i dosyć chorowity, noszący okulary z grubymi soczewkami. Tak właśnie wygląda Patrick w swoich latach dziecięcych i młodzieńczych. Epitety, jakimi częstowali go prześladowcy, odnoszą się do jego preferencji seksualnych, według których Patrick woli przedstawicieli swojej płci. By nie dawać satysfakcji dręczycielom, udaje, że nie słyszy i że obelgi go nie dotykają. Jednak we wnętrzu Patricka wrzało i się gotowało. W wieku lat 8 oddaje się fantazjom, w których pozbawia życia swoich prześladowców. Z roku na rok te fantazje są coraz mroczniejsze, coraz bardziej szczegółowe i coraz bardziej potworne. W tych marzeniach jest osobą dominującą, silną, władczą, a swoich prześladowców pozbawia skóry i robi to, kiedy oni jeszcze żyją. Patrick nie będzie mógł dokonać zemsty na swoich prawdziwych oprawcach, więc znajdzie młodych mężczyzn i nastoletnich chłopców, którzy staną się dla niego substytutem jego oprawców ze szkoły. Dla uzupełnienia profilu naszego bohatera muszę dodać, że o nadużyciach ze strony rodziców w jego stronę nie ma ani słowa, więc myślę, że mogę powiedzieć, że potwora znanego później jako The Trashbag Killer ukształtowali szkolni prześladowcy. Później sam Patrick opisze swoje dzieciństwo jako koszmar i porówna je do życia Carrie White, fikcyjnej nastolatki, bohaterki jednej z książek Stephena Kinga. Kiedy Patrick ma lat 13, jego ojciec kupuje karabin kaliber 22 do strzelania do zwierząt. Ojciec udziela mu też wskazówki, gdzie celować do zwierzęcia, żeby zmarło od razu i krwawiło jak najmniej, i jest to za lewym uchem. Nastolatek wykorzystuje wskazówkę ojca, by w to miejsce właśnie oddawać strzał i fantazjuje o pozbawianiu życia swoich oprawców. George chce nauczyć pierworodnego, jak zabijać i oprawiać świnie, żeby nadawały się do skonsumowania. Wiedzę pozyskaną od ojca nasz niechlubny bohater wykorzystuje w sposób, w jaki zdecydowanie nie powinien wykorzystywać. Torturuje i zabija inne zwierzęta oraz bawi się ich wnętrznościami. W tym wieku zdobywa swoje pierwsze doświadczenia związane z erotyką i są to doświadczenia zoofilne z własnym psem. Tak jak wspomniałam wcześniej, rodzina przeprowadza się w 1953 roku do Arizony. Jedyny żywiciel rodziny pracuje teraz jako sprzedawca w biurze podróży. Patrick w nowej szkole stara się lepiej udawać, że słowa rówieśników nie robią na nim wrażenia. To właśnie w szkole średniej rozwija swoją miłość do języków obcych, co skutkuje biegłym władaniem przez niego hiszpańskim, japońskim oraz chińskim. W tym samym roku wraca razem z rodziną do Kalifornii i zamieszkuje w domu przy Redondo Beach. Kiedy Patrick ma lat 17, rodzina znowu wyprowadza się do Kalifornii, tym razem do Houston w Teksasie. Jednak to Kalifornia najwyraźniej w sercu Patricka ma szczególne miejsce, ponieważ w tym samym roku wraca do miasta. Przeprowadzki, których było całkiem niemało i być może gdzieś nawet którąś pominęłam, były wymuszone dręczeniem, jakie najstarszy syn Kearneyów doświadcza w kolejnych i kolejnych placówkach. Rodzice myśleli, że w kolejnej nowej szkole, gdzie Patrick zacznie z czystą kartą, sytuacja się poprawi, co niestety wcale nie miało miejsca. Tymczasem kolejne lata młody mężczyzna poświęca na naukę w El Camino Community College w Torrance w Kalifornii. Studiuje kierunek związany z inżynierią. Naukę przerywa w roku 1958 i wstępuje do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ma nadzieję, że dzięki temu będzie stacjonował w jakimś egzotycznym miejscu, gdzie będzie mógł wykorzystać znajomość chociaż jednego języka, którego się nauczył. Zamiast tego stacjonuje w bardzo nieegzotycznym miejscu, czyli w Teksasie. Źródła wspominają też, że Patrick był żonaty, a krótkie małżeństwo zakończyło się rozwodem. Około roku 1960 droga Patricka Kearneya krzyżuje się ze ścieżką Davida Hilla. Przyszły wieloletni partner Kearneya to absolwent szkoły średniej Lubbock w Teksasie. Mężczyzna zwolniony z wojska za, cytuję, nieujawnione zaburzenia osobowości, koniec cytatu. Takim terminem lata temu w wojsku określany był homoseksualizm. Obaj mężczyźni przypadają sobie do gustu. Wizualnie David jest całkowitym przeciwieństwem Patricka. Jest wysoki, muskularny, w typie robotnika z budowy albo futbolisty, a Patrick ze swoimi około 165 cm z drobną posturą wygląda przy nim jak młodszy brat. Po zwolnieniu ze służby Patrick wraca do Kalifornii i osiedla się przy Long Beach. W roku 1961 David dołącza do kochanka. Nie na długo, ponieważ rok później czuje jakiś przymus podróżowania autostopem po Stanach Zjednoczonych. Decyduje się wrócić do żony, która czeka na niego w Lubbock. Po odejściu Davida, 22-letni Patrick szuka zajęcia, które w jakimś stopniu uśmierzy ból po stracie kochanka. Uczęszcza na zajęcia z historii na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii w Long Beach, jednak to jest jak przyklejenie plasterka na jątrzącą się ranę. Odrzucenie przez Hilla jest zapalnikiem, który uwalnia ogromne pokłady wściekłości i przypomina traumy, jakie Patrick przeżył w swoim wieku nastoletnim. Na rozładowanie negatywnych emocji Kearney ma jedno remedium – zabijanie. Jego pierwszą ofiarą pada 19-latek z Luizjany albo Oklahomy o nieustalonej do dzisiaj tożsamości. młody mężczyzna zgodził się wybrać na przejażdżkę motocyklem niewiele starszego od niego Patricka. Kiedy znaleźli się w odosobnionym miejscu, Kearney wdraża w życie lekcje, jakie udzielił mu ojciec. Oddaje w stronę ofiary strzał, celując za lewe ucho. Zanim porzuci zwłoki ofiary przy autostradzie stanowej 86 w Kalifornii, będzie je okaleczał i sodomizował. Napaść ta miała miejsce wiosną 1962 roku. Drugą ofiarą pada młodszy kuzyn 19-letniego mężczyzny. 16-latek miał widzieć starszego krewnego odjeżdżającego z nieznanym mężczyzną motocyklem. Kearney znajduje i zabiera nastolatka w to samo miejsce, gdzie pozbawił życia poprzednią ofiarę. Decyzja, żeby odjechać w nieznanym sobie kierunku ze starszym mężczyzną, kończy się dla chłopaka w najtragiczniejszy z możliwych sposobów. Kearney powtarza ten sam sposób pozbawienia życia nastolatka, jak zrobił to za pierwszym razem. Ta ofiara Kearneya też do dnia dzisiejszego jest nieznana. Patrick będzie później twierdził, że obaj byli kuzynami. Kolejną ofiarą stanie się 18-latek, który w źródłach opisywany jest jako Mike. I w tym przypadku Patrick nie zmienia swojego modus operandi, jeśli chodzi o zadanie śmierci oraz zbezczeszczenie ciała krótko po niej. W międzyczasie David Hill wraca na Long Beach, co kładzie kres serii zbrodni dokonywanych przez Kearneya. W tym samym roku Patrick zostaje przyjęty do pracy w firmie Hughes Aircraft na stanowisku inżyniera. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją samolotów, śmigłowców, pocisków rakietowych, systemów radarowych, statków kosmicznych. Nowe stanowisko pracy to dla Patricka całkiem nowy świat. Wreszcie jest doceniany, traktowany z szacunkiem, a współpracownicy i przełożony widzą w nim wzorowego pracownika. 23-latek zarabia na tyle dobrze, że razem z Davidem przeprowadzają się do Culver City. Podział w związku jest taki, że Kearney zarabia pieniądze, a Hill zajmuje się domem. Rozdarty między swoją żoną a kochankiem David, wreszcie w roku 1966 podejmuje decyzję o rozwiedzeniu się z Lindą. Ten krok sprawia, że kilkanaście kolejnych miesięcy to dla mężczyzn czas naznaczony spokojem. Sielanka kończy się wiosną 1967 roku. Partnerzy wybierają się w podróż do Tijuany w Meksyku. Tu spotykają jednego z przyjaciół Davida. Mężczyzna ma na imię George i zaprasza parę do swojego domu na czas wakacji. Pewnej nocy, kiedy gospodarz śpi w swojej sypialni, Patrick zakrada się do pomieszczenia, oddaje strzał, pozbawiając go życia. Celuje za lewe ucho. Przenosi ciało do wanny w celu sodomizacji, a potem spuszczenia krwi i poćwiartowania. Kiedy skuruje ciało George'a, usuwa z jego głowy kulę. Szczątki gościnnego mężczyzny zakopuje na podwórku w okolicy garażu. Czas spędzony ze zwłokami George'a możemy policzyć w godzinach, jednak pomimo tego David miał niczego nie słyszeć i niczego nie widzieć. Fakt, że w tym samym domu jest jego partner, tylko dodawała dreszczyku emocji Patrickowi. Po tym zdarzeniu Kearney decyduje się kupić dom przy Redondo Beach. Wydaje 20 tysięcy dolarów, żeby on i David mieli swoje miejsce, swoje gniazdko miłości. Parze jednak daleko do sielankowego życia. Kłócą się często, a po każdej takiej burzliwej wymianie zdań Kearney wsiada w swój samochód. To jest Volkswagen Beetle i kieruje się właśnie w stronę Tijuany. Tu prawdopodobnie pozbawia życia kilku młodych mężczyzn, ich ciała rozczłonkowuje i porzuca w torbach na śmieci. W latach 70. nie jest łatwo być osobą homoseksualną. To czasy, kiedy m.in. taka pani jak Anita Bryant, amerykańska piosenkarka i działaczka antygejowska, wygłasza mowę, którą kończy słowami. Jako matka wiem, że homoseksualiści nie mogą biologicznie rozmnażać dzieci, dlatego muszą rekrutować nasze dzieci. Dzięki m.in. tym słowom doprowadziła do uchylenia prawa Florydy zakazującego dyskryminacji społeczności gejowskiej. Dla wielu mężczyzn to Kalifornia jest tym miejscem, które jawi się im jako miejsce idealne do życia i to życia w zgodzie ze sobą. Kalifornia ze swoimi plażami i anonimowością przyciąga jak magnes. Zwłaszcza biorąc pod uwagę nowe prawo z 1975 roku, które uchyla ustawę uznającą homoseksualizm pomiędzy wyrażającymi zgodę dorosłymi za przestępstwo. Homoseksualni mężczyźni są wtedy grupą, na której łatwo żerować. Przyznanie się na posterunku policyjnym do bycia gejem w najłagodniejszym przypadku mogło skończyć się ostracyzmem społecznym. Młodzi ludzie, zwabieni swobodną atmosferą miejsca, preferowali dojazd tam autostopem. Taki sposób transportu nie był zbyt bezpieczny. I autostopowicze to właśnie kolejna grupa, którą zainteresowali się seryjni mordercy kursujący autostradami międzystanowymi. Autostopowicze są zwykle daleko od domu, daleko od rodziny, znajomych, kogoś, kto pomógłby w identyfikacji. Ich zabójca szybko znika i znajduje sobie nową ofiarę, zanim ktokolwiek zauważy zaginięcie pierwszej. Mordercy zastawiają sidła w barach, gdzie mają nadzieję spotkać niezbyt trzeźwych i chętnych na spędzenie wspólnego czasu młodzieńców. W najlepszym przypadku takie spotkanie kończy się kradzieżą jakichkolwiek rzeczy wartościowych, w najgorszym wyładowaniu frustracji i złości oprawcy. W źródłach, które jak zawsze podlinkowane macie w opisie, pojawiają się informacje, że chociaż wśród seryjnych morderców homoseksualni stanowią 5%, to cechują się oni większą brutalnością. Niejednokrotnie wychowani w homofobicznych środowiskach dorastają z głęboko zakorzenioną nienawiścią do siebie, do własnej seksualności. W ofierze często upatrują siebie, a brutalnie torturując wyładowują wściekłość nagromadzoną latami, czy to na siebie, czy to jak w przypadku dzisiejszego bohatera na szkolnych prześladowców. Denis McDougall, autor książki o Randym Craftie pod tytułem Anioł Ciemności, powiedział takie słowa. W latach 70. i na początku 80. ponad 100 młodych autostopowiczów jeździło ulicami i autostradami południowej Kalifornii i nie przeżyłoby o tym opowiedzieć. Jeśli już ktoś przeżył przejażdżkę samochodem z nieznajomym, mógł boleśnie przekonać się, że życie w tym tolerancyjnym amerykańskim stanie nie jest takie proste i płatkami róż usiane. By zarobić na jedzenie, na opłacenie mieszkania, używek albo innych potrzebnych do przeżycia rzeczy, wielu zwraca się w stronę prostytucji. Ta praca czyni z nich tak samo bezbronnych i podatnych na wykorzystanie, tak samo jak stanie w środku niczego z kciukiem podniesionym do góry. Najbardziej niebezpieczną autostradą w Kalifornii jest ciągnąca się przez ponad 45 km Ortega Highway, stanowiąca część drogi stanowej numer 74. Na trasie Ortega Highway zwłoki ofiar porzucali William Bonin, a i w podcaście o Randym Craftie wspomniałam o tej autostradzie prawdopodobnie więcej niż jeden raz. Mimo że Kearney dotarł tutaj pierwszy i pozbył się ciała jednej z ofiar na tym odcinku, to na przykład William Bonin pozbył się tutaj czterech swoich ofiar. Do ulubionych terenów łowieckich Kearneya należą okolice Selma Avenue oraz MacArthur Park w Los Angeles. David Hill ponownie opuszcza swojego partnera, a na odchodne zostawia jedynie notatkę. Z kolejnym porzuceniem Kearney radzi sobie w znany mu sposób, a na swoją ofiarę wybiera Johna Demchika. 13-latek stoi przy ulicy Inglewood z kciukiem wyciągniętym do góry. Kiedy zatrzymuje się przy nim Patrick i proponuje, że podwiezie go do domu, nastolatek korzysta z propozycji nieznajomego. Kiedy tylko usiądzie w fotelu pasażera, Kearney odda w jego stronę strzał z pistoletu. Za kierunek obiera odosobniony obszar niedaleko miasta Calexico. Miejsce to oddalone jest o około 360 km na południe od Los Angeles i leży przy samej granicy Meksyku z Kalifornią. Po rozebraniu i zgwałceniu porzuca ciało Johna. Ojciec 13-latka przeprowadza się do San Francisco oficjalnie, żeby, jak to mówi, swojej żonie i czwórce pozostałych dzieci rozpocząć nową pracę. Nieoficjalnie z tego miejsca, z tego miasta pochodzą członkowie ulubionych kapel syna, co każe myśleć Stevenowi, że John złapał stopa i pojechał właśnie do San Francisco. Aż do dnia, kiedy zwłoki syna zostaną odnalezione, Steven będzie w każdy weekend jeździł ulicami miasta i okolicznymi autostradami w poszukiwaniu Johna. Ciało 13-latka zostanie znalezione 9 lutego 1973 roku, prawie 2 lata po zaginięciu. Mniej więcej w tym samym czasie swój morderczy szał rozpoczął Randy Kraft. Obaj panowie mają ten sam typ ofiar. Młody mężczyzna, autostopowicz, bywalec barów. Zwłoki porzucają w pobliżu autostrad, z tą różnicą, że Patrick pakuje szczątki do wzmocnionych przemysłowych toreb na śmieci. O wielu ofiarach Kearneya nie wiemy zbyt wiele. Nie mamy w wielu przypadkach ich zdjęć. Nie wiemy, co robili na co dzień, ale w podcaście postaram się przytoczyć choćby podstawowe informacje. Tak właśnie jest w przypadku Jamesa Fletchera Barwicka Jr., który 22 września 1973 roku w wieku 17 lat spotyka na swojej drodze Kearneya. Starszy od niego mężczyzna oddaje strzał za lewe ucho ofiary. Tego samego dnia zwłoki Jamesa zostają odnalezione. Jest rok 1974. Mija 12 lat od pierwszego zabójstwa. Patrick Kearney na swoje ofiary wybiera niczego nieświadomych autostopowiczów, bywalców barów gejowskich, bywalców saun. Ofiarami są nie tylko drobniejsi i mniej postawni, ale także ci więksi, którym wydaje się, że gdyby coś poszło nie tak, to poradzą sobie z drobnym Kearneyem. To są złudne nadzieje, na których swoją przewagę buduje Patrick. Na ofiary wybiera też postawniejszych mężczyzn, ponieważ to daje mu dreszczyk emocji. Powrót do uczuć, jakie doświadczał w szkołach z rąk swoich prześladowców. Kiedy obaj wsiadają do samochodu Kearneya, ten nie traci ani minuty i oddaje strzał do ofiary ze swojego pistoletu Derringer kaliber 22. Do ofiar strzela, kiedy przysypiają na fotelu pasażera albo są czymś rozkojarzone. Potem odjeżdża w sobie znanym kierunku, żeby oddawać się czynom nekrofilnym. Czasami zostawia zbezczeszczone zwłoki na miejscu gwałtu. Jeśli ma wystarczająco dużo czasu albo Davida nie ma w domu, to zabiera ciało do Redondo Beach, spuszcza krew, ćwiartuje, pakuje we wzmocnione worki na śmieci, po czym rozrzuca m.in. wzdłuż mniej uczęszczanych kalifornijskich autostrad, w kanionach w okolicy Los Angeles albo ukrywa na terenie wysypiska śmieci. 24 sierpnia 1974 roku Ronald Dean Smith bawi się w parku z przyjacielem. Kiedy 5-latek nie wraca na kolację do domu babci, kobieta pełna najgorszych obaw zgłasza zaginięcie wnuka na najbliższy posterunek policji w Lenox w Los Angeles. Po rozmowie z kolegą okazuje się, że dwóch chłopców zrobiło sobie walkę w piasku. Przyjaciel poszedł do domu się przebrać, a zapłakany Ronald został w piaskownicy sam. Policjanci niezwłocznie rozpoczynają poszukiwania, przetrząsają park, odwiedzają pobliskie domy. Niestety nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, a w parku nie ma ani śladu po chłopcu. Tydzień po zniknięciu Ronalda na zwołanej konferencji prasowej matka chłopca błaga, by ktokolwiek, kto przetrzymuje syna, zwrócił go jej. Prawie 2 miesiące później jego ciało zostaje odkryte przez grupkę dzieciaków zbierających puszki wzdłuż autostrady Ortega w hrabstwie Riverside. Biuro szeryfa wstępnie ustala tożsamość ofiary na podstawie ubrań, jakie w dniu zaginięcia miał na sobie 5-latek. A koroner potwierdza. Znalezione 13 października zwłoki to zaginiony w sierpniu chłopiec. Koroner potwierdza, że po uprowadzeniu ofiara jeszcze przez 2 dni żyła, a przed śmiercią był torturowany i został zgwałcony. Pomimo prowadzonego śledztwa, nikt nie został wskazany jako podejrzany. Mniej więcej w czasie, kiedy zostaje znalezione ciało 21-letniego Alberta Rivery, śledczy zajmujący się sprawą zabójcy z kalifornijskiej autostrady powoli dochodzą do wniosku, że na terenie Kalifornii musi działać więcej niż jeden sprawca. I patrząc tak chronologicznie, to pierwszym był Patrick Kearney, który zaczął mordować w roku 1962, ale jego pik działalności przypadał na lata 1973-1977. Później był Randy Craft, który działał na przełomie lat 1971-83 oraz William Bonin, który siał terror w latach 1979-1980. Tutaj gdzieś na przełomie lat bodajże od 73 do 1980 przynajmniej dwóch sprawców, dwóch seryjnych morderców działało jednocześnie. Natomiast wróćmy do sprawy Alberta. Jego szczątki zostają odnalezione 13 kwietnia 1975 roku w pobliżu San Juan Capistrano. To, co wyróżnia znalezisko od innych, jest schludność sprawcy w pozbyciu się zwłok ofiary. Ciało znajdujące się w pozycji embrionalnej owinięto taśmą z włókna nylonowego. Ciało umieszczono w dwóch wytrzymałych plastikowych workach na śmieci, które również owinięto taśmą. Następnie umieszczono je w zwykłym, domowym, zielonym plastikowym worku na śmieci, który również owinięto taśmą. Detektyw zajmujący się sprawą śmierci Alberta kontaktuje się ze śledczymi z sąsiednich hrabstw. Okazuje się, że w hrabstwie Orange oraz Riverside śledczy pracują nad podobnymi morderstwami. Do początku lata 1975 roku śledczy z hrabstwa Los Angeles, Imperial, Riverside, San Diego i Orange znaleźli łącznie 8 zwłok poćwiartowanych i zapakowanych w przemysłowe worki. Wszystkie ofiary łączy to, że były homoseksualne. Wszystkie w chwili znalezienia były nagie, wszystkie zostały postrzelone w tym samym miejscu z broni podobnego kalibru i wszystkie zostały okaleczone i włożone do identycznych worków. Te wszystkie fakty zebrane razem sprawiają, że nie sposób rozdzielić tych zbrodni na kilku sprawców. Podpis, jaki zostawia morderca, jest unikalny i jest tylko i wyłącznie jego. Od tego czasu oficjalnie nieznany sprawca zostaje ochrzczony przez śledczych mianem The Trashbag Killer. Nieoficjalnie, z przekąsem, z lekceważeniem, ze zniechęceniem, śledczy mówią o tej sprawie Fag in the Bag. I to określenie, mimo że ja go nie pochwalam, jest to brzydkie określenie, jest to nieodpowiednie określenie, ale oddaje nastroje społeczne, nastroje policjantów, nastroje śledczych, jeśli chodzi o sprawy, gdzie ofiarami padały osoby homoseksualne i nawet w jednym ze źródeł znalazłam informację, że śledczy cieszyli się, że jest ktoś, kto eliminuje takie osoby ze społeczeństwa. Ja wiem, że być może niektóre osoby się oburzą na to, że mówię o tym, jak było, że tego nie staram się upiększyć, ale też staram się ze swojej strony przedstawić, jakie podejście mieli wtedy ludzie do osób homoseksualnych. Także nie mam tutaj na myśli, żeby kogokolwiek urażać, przedstawiam jedynie fakty. 31 października 1975 roku ofiarą Kearneya pada Larry Jean Walters. 20-latek zostaje zastrzelony, jego zwłoki zostają wykorzystane seksualnie, rozczłonkowane, spakowane w worki i rozrzucone w wielu miejscach. 10 dni później szczątki 20-latka zostaną odnalezione. Pierwszą ofiarą w roku 1976 jest pozbawiony życia Kenneth Eugene Buchanan. 17-latek podróżował autostopem i to właśnie wtedy Kearney zaproponował mu podwiezienie. Jest dzień 1 marca, a Patrick oddaje w stronę nastolatka najpierw jeden strzał, potem bezcześci jego ciało i strzela jeszcze 3 razy. Prawie 5 tygodni później zwłoki Kennetha zostaną odnalezione. Kolejną ofiarą Kearneya jest Oliver Peter Molitor. W dniu śmierci ma 13 lat i podróżuje autostopem. 21 marca zabrany przez Kearneya zostaje wykorzystany seksualnie, zastrzelony, rozczłonkowany, a jego szczątki w workach będą rozrzucone na wysypisku śmieci Palos Verdes. Jego szczątki nigdy nie zostaną odnalezione. 18 kwietnia tego samego roku 15-letni Larry Armendariz ma nieszczęście spotkać na swojej drodze Kearneya. Tak jak poprzednie ofiary, zostaje zastrzelony, wykorzystany pośmiertnie i rozczłonkowany. Jego zwłoki odnaleziono 19 kwietnia. Michael McGee przez najbliższych nazywany jest zbuntowanym nastolatkiem. Policja świetnie zna tego 12-latka, który najpierw wagarował, a ostatecznie porzucił szkołę właśnie w tym wieku, żeby oddać się kradzieżom i innym wykroczeniom. Ten chłopiec o twarzy cherubina, skręconymi włosami i uroczym uśmiechem ma nieszczęście spotkać Kearneya w czerwcu 1976 roku. Patrick podwozi nastolatka do domu, proponując mu wyjazd na biwak do jego ulubionego miejsca, którym jest jezioro Elsinore w stanie Kalifornia. I gdyby nie upór Michaela, prawdopodobnie mógłby dożyć swoich 13 i kolejnych urodzin. 16 czerwca 1976 roku starsza siostra Michaela otwiera drzwi, do których dobija się jakiś niewysoki facet w okularach i ubraniu moro. Ona mówi mężczyźnie, że Michael jest uziemiony i dzisiaj nigdzie nie wyjdzie. Tym bardziej nie pojedzie z nim na kemping. Michael jest jednak tak bardzo zdeterminowany, że jeszcze podczas rozmowy siostry z mężczyzną wymyka się z domu tylnymi drzwiami. Również Robert, jego starszy brat, próbuje powstrzymać młodszego przed spotkaniem. Na próżno. Do dnia dzisiejszego szczątki Michaela mają status nieodnalezionych. 23-letni John Woods pada ofiarą Kearneya 20 czerwca 1976 roku. Odnaleziono go dzień później. Jego zwłoki noszą na sobie ślad śmiercionośnego wystrzału z broni palnej. Jeśli chodzi o 17-letniego Larry'ego Espy, nie jest znana data jego spotkania z mordercą. Wiemy jedynie, kiedy odnaleziono jego zwłoki i jest to dzień 23 września 1976 roku. Szczątki noszą ślady strzału z broni palnej, pośmiertnego wykorzystania seksualnego oraz są rozczłonkowane. Wilfred Lawrence Fairley ma 20 lat, kiedy zostaje pozbawiony życia. Do zbrodni dochodzi w sierpniu 1976 roku, a jego ciało odnaleziono 28 dnia tego miesiąca i tego samego roku. 16-letni Randall Lawrence Moore zaginął w sierpniu 1976. Jego ciało odnaleziono 10 października tego samego roku. Został postrzelony w głowę. Timothy Brian Ingram miał 19 lat, kiedy zaginął 15 września 1976 roku. 9 dni później jego zwłoki znaleziono w wąwozie. Za lewym uchem miał ślad po wystrzale z broni palnej. Jesień 1976 roku to ostatnia pora roku, jaką przeżyje 17-letni Robert Benefield. Autostopowicz został pozbawiony życia strzałem w głowę, wykorzystany pośmiertnie, rozczłonkowany, a jego szczątki porzucono w kilku miejscach. Zwłoki zostały odnalezione w tym samym roku. 27-letni David Allen zaginął jesienią tego samego roku. Jego zwłoki zostają odnalezione 9 października 1976, został postrzelony w głowę i porzucony przy drodze. Mark Andrew Orak ma 20 lat, kiedy 5 października zostaje postrzelony. Dzień później jego ciało z kulą utkwioną na wysokości lewego ucha zostanie odnalezione. 24 stycznia 1977 roku pracownik stanowy pracujący pod tunelem Lenox na autostradzie San Diego znajduje worek na śmieci z dosyć ciężką zawartością. Po rozwiązaniu sznurka jego oczom ukazują się zwłoki mężczyzny. Jak się później okaże, ofiarą padł 28-letni Nicolas Hernandez Jimenez, pracujący na ulicy jako mężczyzna do towarzystwa. Mężczyzna został pozbawiony życia przez strzał w głowę, pośmiertnie rozczłonkowany, zawinięty w przemysłowe worki i porzucony. 24-letni Arturo Ramos Marquez pada ofiarą Kearneya 26 lutego tego samego roku. Na początku marca jego rozczłonkowane zwłoki zostaną odnalezione. Modus operandi wskazuje na trashbag killera. 13 marca 1977 roku, bez ustalenia tego z mamą, na nocowanie do swojego przyjaciela wychodzi z domu 17-letni John Otis Lamai. Mama, Patricia, wie, że coś jest nie tak, bo o ile jej syn często nocuje u kolegi, to nigdy tego nie robi w tygodniu. Po rozmowie z kolegą syna i jednocześnie sąsiadem dowiaduje się, że chłopak widział Johna około 17:30 tego dnia. 17-latek wybierał się na Redondo Beach, żeby spotkać się tam z poznanym na siłowni mężczyzną o imieniu Dave. 5 dni później, niedaleko Korony, w różnych miejscach zostanie znalezionych 5 worków zawierających tułów i kończyny Johna. Nikomu nie uda się znaleźć głowy nastolatka. Detektywi zajmujący się sprawą śmierci Johna, Al Seth i Roger Wilson, zaczynają śledztwo od rozmowy z przyjaciółmi 17-latka. Rozmowy przynoszą rezultat w postaci informacji, że John lubił spędzać czas z Dave'em i Patem, mężczyznami mieszkającymi w Redondo Beach. Wkrótce okazuje się, że chodzi o Hilla i o Kearneya. Jak po nitce do kłębka, śledczy docierają do mężczyzn, a oni, kiedy dowiadują się o śmierci młodszego od nich kolegi, są zasmuceni. Jednocześnie jak najbardziej wyrażają chęć współpracy. Śledczy pobierają próbkę włókien z ich dywanu do dalszych badań. Druga wizyta śledczych skutkuje w pobranie próbek włosów łonowych Kearneya, Hilla oraz sierści od ich psa pudla. W międzyczasie 6 kwietnia 1977 roku, w wieku zaledwie 8 lat, ginie Merle Hondo Chance. Chłopiec wraz z rodziną mieszka niedaleko Patryka. Swojego ostatniego dnia życia robi to, co robi zawsze. Jeździ rowerem w pobliżu domu. Kearney zaprosił chłopca do swojego mieszkania, udusił, a potem oddał się czynom nekrofilnym. Zwłoki porzuci gdzieś na terenie Angeles National Forest, lasu na terenie południowej części Kalifornii. Ojciec 8-latka obwinia żonę za śmierć syna. Według jego słów, gdyby kobieta nie kupiła roweru synowi, on nie jeździłby 6 kwietnia w okolicy domu Kearneya i żyłby do dziś. Pobrane podczas ostatniej wizyty w domu na Redondo Beach włókna z dywanu okazują się pasować do tych przyklejonych do taśmy, którą owinięto worki zabezpieczające ciało Johna Lamaya. Dopiero podczas trzeciej wizyty w domu mężczyzn śledczy mają w ręku nakaz przeszukania. Jednak ku ich ogromnemu zdziwieniu Kearneya i Hilla nie ma w domu w Redondo Beach. Chwilę później, po wejściu do mieszkania, ich oczom ukazuje się przedmiot, na znalezienie którego nie byli przygotowani, odwiedzając tych dwóch miłych mężczyzn. Owym przedmiotem jest zakrwawiona piła do metalu, pokryta zaschniętą krwią i kawałkami ciała należącymi do, jak później wykażą badania, Johna Lamaya. W łazience technicy używają luminolu. Dzięki żelazu zawartemu we krwi, które działa jak aktywator dla substancji, oczom śledczych ukazują się świecące ślady zbrodni. W innym pomieszczeniu domu znajdują rolkę taśmy podobnej do użytej przez sprawcę do owinięcia worka, w którym znaleziono zwłoki ostatniej ofiary. W firmie Hughes Aircraft, w biurze, w którym pracuje Patrick, znajdują się kolejne obciążające dowody. Przemysłowe worki na śmieci wskazujące jednoznacznie na sprawstwo Kearneya. David i Patrick uciekli w sobie znanym kierunku, a ten kierunek to dom rodziny Hilla w El Paso w Teksasie. Członkowie rodziny Davida, wiedząc, że obaj mężczyźni są poszukiwani, namawiają swoich bliskich, żeby oddali się w ręce policji. Ostatecznie 1 lipca 1977 roku obaj wracają do Kalifornii i wkraczają na posterunek w Riverside. Kearney wskazuje na list gończy i przedstawia się jako jeden z poszukiwanych, którego twarz uwieczniona została na papierze.
To nie były dwie osoby, które chciały pozostać na wolności,
powie później szeryf hrabstwa Riverside Ben Clark. Edna, matka Davida Hilla, nie wierzy, że jej syn mógłby dopuścić się czynów tak straszliwych, czynów, o jakie jest oskarżany. Zawsze była matką samotnie wychowującą dzieci, a jej mąż pod koniec lat 40. odebrał sobie życie. Po aresztowaniu Patrick Kearney decyduje się złożyć pełne zeznania. Chce jak najszybciej zrzucić ze swoich barków ciężar zbrodni, jakie nosił. Swoje wyznania rozpoczyna od przekazania śledczym informacji o tym, że jego partner David Hill kompletnie nie miał pojęcia o żadnej z dokonanych przez niego zbrodni. W czasie, kiedy mordował, był rozżalony i wściekły z powodu porzucenia przez Davida. Informacja, która budzi wątpliwości śledczych, dotyczy incydentu, kiedy to Kearney przechowywał zwłoki jednej z ofiar w szafie przez kilka dni. David był wtedy w domu i miał nic nie zauważyć ani nic nie poczuć. Patrick przyznaje się do 28 dokonanych zbrodni. Wiek ofiar szacuje na od lat 5 do 28. Jeszcze później dodaje do swoich zeznań 7 kolejnych ofiar. O niektórych zbrodniach Kearney opowiada niejasno. Nie pamięta imion, nazwisk, metody działania. O innych pamięta wszystko wyraźnie, jakby to było wczoraj. Wraz z kolejnymi wypowiedzianymi słowami podaje okropne szczegóły, mrożące krew w żyłach. Opowiada, że pierwszą zbrodnię popełnił w roku 1962. Strzelił między oczy do mężczyzny, a następnie rozczłonkował i obdarł zwłoki ze skóry. Potem zdecydował się odzyskać kulę, żeby nie można było powiązać go z morderstwem. Aby dostać się do wnętrza ciała, użył piły do metalu. Podczas składania zeznań Kearney opowiada o ostatnich chwilach Johna LaMay. Chłopak przychodzi do domu Davida około godziny 18. Puka do drzwi, a Patrick mu je otwiera. Ten zaprasza nastolatka, żeby poczekał na jego partnera wewnątrz. Obaj oglądają telewizję, żeby jakoś szybciej zleciał ten czas w oczekiwaniu na Davida. Po chwili Kearney wyciąga pistolet i pozbawia życia Johna. Chowa ciało do szafy, żeby jego partner niczego nie zauważył. Potem spuszcza krew, rozczłonkowuje, myje i pakuje w worki, które wyrzuca na pustyni. Pustynia jest jego ulubionym miejscem, gdzie może pozbyć się zwłok i nie bez powodu, ponieważ jak sam twierdzi,
na pustyni wszystko znika bardzo szybko. Możesz umieścić małe zwierzę w mrowisku, a ono zniknie dosłownie na twoich oczach.
Podczas przesłuchania Kearney wspomina także o Michaelu McGee. Twierdzi, że nie planował pozbawiać życia chłopca, jednak ten zadawał zbyt dużo pytań o prawie wszystko, co znajdowało się w domu w Redondo Beach. Michael jako młodzieniec ze złodziejskimi skłonnościami był żywo zainteresowany przedmiotami RTV i AGD i pytał, czy poznany mężczyzna ma w domu zainstalowany alarm. Zadawał pytania, które dały Patrickowi do myślenia, że w sumie to źle zrobił, że pokazał temu nastolatkowi, gdzie mieszkał i że planował z nim pojechać na kemping.
Zastrzeliłem go, zanim gdziekolwiek wyjechaliśmy. Przez weekend nigdzie nie wychodziłem. Pozbyłem się ciała. Nie znajdziecie go.
I słowa dotrzymał, ponieważ do dnia dzisiejszego szczątki Michaela mają status nieodnalezionych. Dlaczego w ogóle obaj znaleźli się w domu Kearneya? Ponieważ w drodze na kemping starszy z nich chciał wstąpić po kilka rzeczy. Patrick, który w jednym z pierwszych zdań przyznał się do 3 zbrodni, po kilku chwilach zwiększył ilość ofiar do 10. To doprowadza śledczych do zadawania kolejnych pytań. Czy jego ofiarami byli żołnierze? Czy pomagał sobie w obezwładnianiu ofiar używkami takimi jak alkohol, jak tabletki? Czy po śmierci wkładał w odbyt ofiar przedmioty? Czy wkładał w nozdrza chusteczki? Kearney nie ma pojęcia, o czym śledczy do niego mówią, nie wie o co pytają, zaprzecza, Mówi, że to nie jest jego sposób działania i nie przyznaje się do sprawstwa w tych zbrodniach, w których użyte były wymienione przez śledczych przedmioty. No i w zasadzie to jest też urażony, że takie abominacje są mu przypisywane. Według jego słów lubił szybką i czystą robotę, a do takich należał strzał w tył głowy. Podczas rozczłonkowywania zwłok używał ręczników, co ograniczało wsiąkanie krwi w podłogę. Pierwsza rozmowa trashbag killera ze śledczymi trwa 3,5 godziny. Kaucja, jaka zostaje ustalona za wyjście zarówno Patricka, jak i Davida na wolność, opiewa 500 tysięcy dolarów. Na pytanie, czy Kearney potrzebuje obrońcy, potwierdza. Zostaje mu zatem przydzielony prawnik z urzędu, a data przesłuchania wstępnego zostaje wyznaczona na 15 lipca 1977 roku. Po zakończeniu pierwszej rozmowy śledczy podejrzewają, że z Kearneyem można powiązać jeszcze około 15 nierozwiązanych spraw. Oskarżony przez kilka kolejnych dni współpracuje ze śledczymi. Wskazuje miejsca na pustyni przy granicy kalifornijsko-meksykańskiej, gdzie porzucił ciała swoich ofiar. Po tygodniu zostają odnalezione szczątki należące do 12 osób. Wskazuje miejsca na pustyni przy granicy Kalifornii z Meksykiem, gdzie porzucił ciała swoich ofiar. Po tygodniu zostają odnalezione szczątki należące do 12 osób. Pomagał przy identyfikacji wcześniej odnalezionych zwłok. Podczas wskazywania miejsc i podczas identyfikacji jest bardzo spokojny. Kearney wskaże miejsce pozbycia się zwłok przyjaciela George'a, którego pozbawił życia, gdy w domu ofiary był niczego nieświadomy David. Wyjawi też, gdzie porzucił zwłoki Johna Demchika. Chłopak zostanie zidentyfikowany przez swoją matkę. Śledczy pokażą kobiecie skrawek ubrania, które syn miał na sobie w dniu zaginięcia. Norma umrze niedługo po rozpoznaniu syna. 14 lipca 1977 roku Patrick Kearney zostaje formalnie oskarżony o popełnienie dwóch morderstw, w tym odebranie życia i okaleczenie Johna LeMay. Do tego czasu Kearney oficjalnie przyznał się do 28 zbrodni, z czego 12 zostało oficjalnie potwierdzonych przez śledczych. Kearney bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zbrodnie. Tłumaczy, że zabijał, ponieważ, i tutaj cytuję, to go ekscytowało i dawało poczucie dominacji. Koniec cytatu. Pomysł, że mógłby na kogoś polować i tego kogoś skrzywdzić, działa na niego bardzo podniecająco. Następnego dnia Wielka Ława Przysięgłych oddala wszystkie zarzuty postawione Davidowi Hillowi. Prokurator okręgowy twierdzi, że dowody postawione przeciwko panu Hillowi są bardzo słabe i wycofuje postawione mu zarzuty i zaleca jego uwolnienie. Idąc za radą swojego prawnika, David Hill nie będzie się wypowiadał na temat Patricka oraz jego zbrodni. 21 grudnia 1977 roku Patrick przyznaje się do popełnienia 3 morderstw pierwszego stopnia. Jego przyznanie dotyczy sprawy Johna LeMay, Alberta Rivery oraz Arturo Marqueza. Na podstawie tych 3 zbrodni zostaje skazany na dożywocie. W obawie, żeby Kearney nie wyszedł warunkowo na wolność, śledczy nadal analizują dowody, które posiadają. Odsiadując zasądzoną karę, Patrick pisze listy do detektywów. W każdym z nich przyznaje się do popełnienia kolejnej zbrodni. Tym samym potwierdza, że dokonał kolejnych 18 morderstw. W przypadku 11 śledczy nie mają wystarczających dowodów, żeby powiązać Patricka z ofiarami. Razem z 3 morderstwami, za które już został skazany, daje to liczbę 32 ofiar. W wyniku kolejnych spotkań i rozmów ze skazanym, śledczy są w stanie powiązać go z 17 zbrodniami. Tym samym oficjalnie przed sądem zostaje oskarżony o łącznie 20 morderstw pierwszego stopnia.
Nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy całkowitą liczbę ofiar, ponieważ niektórych ciał może nie dać się odnaleźć.
To są słowa jednego ze śledczych pracujących nad sprawą trashbag killera. W lutym 1978 roku oficjalnie przed sądem Kearney zostaje oskarżony o popełnienie 18 kolejnych morderstw. Do tych zbrodni Patrick przyznał się już w lipcu poprzedniego roku. Kearney oficjalnie potwierdza swoje sprawstwo i prosi sąd o jak najszybsze wydanie wyroku. Sędzia pyta oskarżonego, czemu chce tak szybko zostać osądzony, a on mówi:
wolałbym nie odpowiadać. Nie mogę pozwolić sobie na rozmyślanie na ten temat zbytnio. To za bardzo boli.
Maksymalny wyrok, jaki zostaje wymierzony Kearneyowi, to 21 wyroków dożywocia odsiadywanych jednocześnie. Ówczesne prawo Kalifornii nie zezwalało na zasądzanie wyroków dożywocia następujących po sobie jeden po drugim. Trashbag Killer nie zostaje także skazany na karę śmierci, ponieważ ta będzie dopiero przywrócona w roku 1978. Obrońca Patricka nie był zadowolony, że jego klient przyznał się do winy i przyjął zasądzoną karę. Chciał odnieść się do defektów psychicznych, jakie w jego mniemaniu klient posiadał. Kearney jednak nie chciał słyszeć o obronie przez niepoczytalność. Chciał mieć cały proces jak najszybciej za sobą. Według artykułu, jaki ukazał się w lokalnej gazecie po osadzeniu Kearneya, morderca miał słabość do noży i nie starał się tego zbytnio ukrywać. Regularnie kupował noże rzeźnicze w sklepie prowadzonym przez mężczyznę o imieniu Jerry. Jerry wyznał później, że Patrick był samotnikiem, który roztaczał wokół siebie niesamowite uczucie spokoju. W związku z zasądzonym wyrokiem, Komisja do Spraw Zwolnień Warunkowych będzie co 6 lat czytać akta Kearneya i debatować, czy zwolnić go, czy nie. Rodziny ofiar będą robić wszystko, żeby Patrick zgnił w więzieniu do samego końca, do ostatniego swojego dnia. Kearney nie będzie stawiał się przed komisją, więc jego szanse na wyjście na wolność szacowane są na bardzo nikłe. Zarówno śledczy, jak i rodziny, które straciły swoich najbliższych, dokładają wszelkich starań, aby morderca został tam, gdzie jego miejsce. Mija kilka lat. Jest rok 1981. Patrick pisze list do gazety Riverside Press Enterprise, w którym odwołuje swoje zeznania. Po raz drugi prosi o zwolnienie z więzienia Soledad. W tym miejscu odsiaduje wtedy wyrok. Pierwsza prośba zaledwie miesiąc wcześniej została skierowana do Sądu Najwyższego w Riverside. Patrick argumentuje, że po pierwsze nie popełnił tych makabrycznych zbrodni, a po drugie obrońca w jego mniemaniu źle mu doradzał. W roku 2014 Kearney zostaje przeniesiony do więzienia stanowego Mule Creek w Kalifornii. Ma pozwolenie na uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, ale woli przebywać we własnej celi przez większą część dnia. Jest więźniem objętym ochroną, ponieważ za murami ośrodka wielu chciałoby mu zrobić krzywdę za zbrodnie, jakich się dopuścił. Być może on też mógłby zrobić komuś krzywdę, jeśli nadarzyłaby się stosowna okazja. Póki co oddaje się pisaniu esejów, a kilka z nich nawet już opublikował. Za każdym razem śledczy pytali Patricka, dlaczego mordował. On od początku nie potrafił odpowiedzieć w pełni na to pytanie. Po kilku spotkaniach taka odpowiedź się wyklarowała. Powodów było kilka. Czasem chodziło o zaspokojenie seksualne, czasem o fantazję, czasem chodziło o odegranie się na swoich oprawcach ze szkoły średniej, ze szkoły podstawowej. W innych przypadkach wyładowywał w ten sposób złość na swoim partnerze Davidzie za to, że ten tak często go zostawiał. W jednym przypadku zrobił to ze strachu, że zostanie złapany. Obawiał się, że chłopak, którego podwiózł, mógł powiedzieć swojej matce o nim. W przypadku Kearneya chęć na pozbawienie kogoś życia pojawiała się najczęściej po kłótni z Davidem. Wtedy wsiadał za kierownicę samochodu i wybierał się na długie przejażdżki. Niekoniecznie były to samotne przejażdżki, ponieważ jak wspomniałam wcześniej, w latach 70. autostop był ulubionym sposobem podróżowania wielu. Prawdopodobnie wygląd Kearneya, łagodny, nieco kujonowaty, sprawiał, że wydawał się młodym mężczyznom nieszkodliwy. Kiedy jednak już znaleźli się w samochodzie Patricka, szanse na przeżycie spotkania z nim wynosiły 0%. Kearney strzelał, Potem odjeżdżał w odosobnione, znane mu miejsce i tam oddawał się sodomii na zwłokach swych ofiar. Prawdopodobnie decydował się na czyny nekrofilne, ponieważ nie obawiał się, że doświadczy odrzucenia ze strony ofiar, tak jak doświadczył odrzucenia w czasie swojego dorastania. Przez działania nekrofilne miał władzę nad ofiarami, w których widział oprawców z dzieciństwa. Demonstrował swoją dominację, której nigdy nie doświadczył przez lata, kiedy był upokarzany i zastraszany. Po odbyciu stosunku płciowego ze swoimi ofiarami, Kearney często zabierał je do domu, mył, spuszczał krew z ciał i rozczłonkowywał. Starannie owijał części ciał w przemysłowe worki na śmieci, których pozbywał się w drodze do pracy, podczas lunchu albo podczas samotnych przejażdżek nocami. Był czysty, metodyczny, dokładny. Kearney skrywał wiele sekretów, a jednym z nich było uwielbienie dla Dina Corla, seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybierał nastolatków, a dwóch z nich uczynił swoimi pomagierami. Kiedy w prasie pojawiły się informacje dotyczące maniaka z Houston Heights, Kearney zbierał każdy artykuł, jaki trafił w jego ręce. Swojej kolekcji wycinków z gazet musiał pozbyć się w roku 1977, kiedy uciekał z Hillem do Teksasu, a było to przed trzecią wizytą śledczych w domu w Redondo Beach. O Dinie Corlu nagrałam podcast i nosi on numer 93. Jeśli chcecie go sobie przypomnieć, to w opisie umieściłam link do materiału, ale ostrzegam, nie jest to podcast dla osób o słabych nerwach. Patrick Kearney nie był tylko fanboyem Candymana z Teksasu, ale także dusicieli ze wzgórza. Początkowo śledczy zajmujący się sprawą porzuconych kobiecych zwłok myśleli, że za zbrodnie odpowiada jeden mężczyzna, a czas pokazał, że to dwaj spokrewnieni ze sobą siali terror w Los Angeles na przełomie lat 1977-1978. Przywódcą był starszy z tej dwójki Angelo Buono i zachęcał młodszego kuzyna słowami:
nie możesz pozwolić, aby dziwka zdobyła przewagę. Postaw ją na swoim miejscu.
I motywem działalności Kearneya także było wskazanie właściwego miejsca w szeregu, stąd poczucie więzi z dwoma zwyrodnialcami. Ofiarami dusicieli ze wzgórz były nastolatki oraz kobiety w wieku od 18 do 28 lat i oni obaj pozbawili życia 10 z nich, a żerowali na kobietach pracujących na ulicy, sami też przez pewien czas byli alfonsami. I ostatnim sprawcą, którego postępy śledził i podziwiał Kearney, był Zodiak. Inni znani seryjni mordercy nekrofile to Ed Gein, masturbujący się przy użyciu genitaliów wyciętych ze zwłok, Jeffrey Dahmer, Jerry Brudos, Ted Bundy, Dennis Nielsen tylko, w cudzysłowie, masturbował się nad martwym ciałem, uznając je za zbyt idealne i piękne na żałosny rytuał pospolitego seksu. To jest cytat z Dennisa Nielsena. Z kolei dla Garego Ridgewaya i Henry'ego Lee Lucasa pociągająca była cisza i spokój podczas bezczeszczenia zwłok. Ed Kemper wyznał:
wiesz, martwi nie mogą odrzucić mnie jako mężczyzny. To było jak zrobienie lalki z człowieka i spełnianie moich fantazji z lalką. Przepraszam, jeśli zabrzmie chłodno, ale potrzebowałem doświadczenia z osobą, posiadania jej w taki sposób, w jaki chciałem. Musiałem usunąć ludzi z ich ciał.
I tutaj w zasadzie w tym miejscu mogłabym zakończyć podcast, ale jest jeszcze ta przysłowiowa kropka nad i, którą chciałabym postawić. Tą kropką jest opowieść Tony'ego Stewarta, młodego mężczyzny, który przeżył spotkanie z Kearneyem. Jako dziecko, żeby zarobić kilka dolarów, kosił trawnik przed domem Patryka. Robił to przez 4 lata. Tony pochodził z rodziny wielodzietnej, miał albo 6, albo 7 rodzeństwa. Kearney był na tyle miły, że nie tylko płacił chłopakowi za pracę dla niego, ale także pomógł znaleźć pracę innym członkom rodziny. Kiedy Tony miał 19 lat, podróżował często autostopem i właśnie w tych okolicznościach Kearney zaoferował chłopakowi podwiezienie do domu. Od słowa do słowa Tony przypomina Patrickowi, kim jest i że planował kupić 6-pak piwa, ale mu się to nie udało. Niestety. Kearney zaproponował, że on da mu piwo, ale z jednym zastrzeżeniem. Jako że Tony nie ma jeszcze 21 lat, no to będzie musiał wypić alkohol u niego w domu. Kearney wykazuje troskę i mówi, że nie chce, żeby Tony wpadł w kłopoty. Będąc już w domu, Kearney wyciągnął czarną torbę i wyjął z niej stetoskop. Założył go na szyję i powiedział, że kiedyś był lekarzem.
Zapytał, czy może posłuchać bicia mojego serca. Chcę usłyszeć, czy moje serce zwalnia, kiedy piję. Byłem tak naiwny, że nie widziałem w tym nic dziwnego. Nie widziałem nic dziwnego w tej prośbie. Przyłożył instrument do mojej klatki piersiowej na koszulce i zaczął nim przesuwać, próbując zlokalizować moje serce. Potem pytał, czy mógłbyś podnieść t-shirt? Nie mogę usłyszeć. Niewiele myśląc, podniosłem go dla niego, a on nadal przesuwał stetoskop po mojej klatce piersiowej. Nagle zaczął powoli opuszczać go w kierunku mojego pępka. Nie czułem się z tym komfortowo i powiedziałem mu, że muszę już iść. Powiedziałem, że słyszę, jak ktoś naciska klamkę drzwi wejściowych. Kearney szybko odwrócił się w stronę dźwięku. To był jego współlokator, David Hill. Kearney szybko odskoczył ode mnie, jakby nie chciał, żeby jego współlokator wiedział, co robi. Powiedziałem wtedy naprawdę bardzo głośno: no cóż, muszę już iść. Chciałem mieć pewność, że Hill mnie usłyszy.
Patrick zaproponował, że odwiezie starego znajomego do domu. Podczas drogi niewiele się odzywał i to Tony zagadywał i dziękował za poczęstowanie go alkoholem. Nie podał swojego prawdziwego adresu, żeby Kearney nie wiedział, gdzie mieszka. Na zakończenie spotkania Patrick zapraszał Tony'ego następnego dnia w odwiedziny. Ten jednak nie skorzysta już nigdy z zaproszenia i zanim Kearney odjechał do domu, to kręcił się jeszcze w okolicy swoją ciężarówką. Kilka miesięcy później, z wiadomości nadawanych w telewizji, Tony dowiedział się, że Patrick Kearney, jego były sąsiad, to seryjny morderca i że gdyby tamtego wieczora David nie wrócił do domu, to prawdopodobnie skończyłby jak jego kolega John Woods. John był jedną z ofiar The Trash Bag Killera. Kearney był sądzony tylko za 21 morderstw. Przyznał się do znacznie większej liczby. Nie było jednak wystarczających dowodów, żeby wydać wyrok skazujący za pozbawienie życia 43 ofiar. Taka liczba nieoficjalnie podawana jest na podstawie jego zeznań. Także jak mogliście usłyszeć, można nie doświadczyć w domu przemocy fizycznej i psychicznej ze strony rodziców i pod tym względem mieć dobre dzieciństwo, a mimo to zboczyć z prostej ścieżki. Tym razem odbyło się to dzięki towarzyszom ze szkolnej ławy Patricka Kearneya. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie historii. Chciałabym podziękować bardzo serdecznie moim patronom, którzy dzięki dodatkowemu wsparciu pomagają mi przygotowywać coraz lepsze historie kryminalne i coraz ciekawsze historie kryminalne, mam nadzieję. Dziękuję także każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do rozwoju mojego kanału, czy to lajkiem, czy to subskrypcją, czy to komentarzem, czy to udostępnieniem. Dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno. I do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa, pa.